Słowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Naszym gościem jest senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Opowiadał mi pan kiedyś, że to dzięki panu Karol Nawrocki został prezydentem. Jak to było?
Dzięki mnie to jest trochę... Coś w tym prawdy jest, może nie do końca, a mianowicie tak, ja przypomnę 2021 rok. Było wtedy tak, że był pan wokół Rzecznika Praw Obywatelskich i pojawił się pomysł, że tak powiem, jeśli Polskie Stronnictwo Ludowe da swoje głosy, to mogłoby być tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe wskaże kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich i myśmy wskazali pana profesora Wiącka, a w zamian za to Prawo i Sprawiedliwość wskaże kandydata na prezesa IPN-u. To było wtedy, przypomnę, bo przy powołaniu prezesa IPN-u potrzebna jest zgoda Senatu. I to było wtedy, gdy opozycja ówczesna, czyli my, mieliśmy w Senacie 2-3 głosy przewagi. I wtedy rzeczywiście, kiedy Karol Nawrocki już wyszedł z Sejmu przegłosowany i trafił do Senatu i tam się sprawa ważyła o te 2 głosy, to wtedy rzeczywiście ja na prośbę moich władz, mojego stronnictwa, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ten głos dałem, więc myślę, że gdyby Karol Nawrocki nie został wtedy prezesem IPN-u, to dość prawdopodobne jest, że nie byłby również kandydatem na prezydenta.
I nie byłby dziś
głową
państwa.
Bo byłby osobą szerzej nieznaną, tak jest.
Panie senatorze, czy PSL razem z Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją chce poprzeć znowuż na kandydata na prezesa IPN człowieka Karola Nawrockiego, doktora Mateusza Szpytmę?
Proszę pana, ja bym powiedział tak. Na pewno Instytut Pamięci Narodowej, jak każda instytucja, nie powinien być bez prezesa, tak? Jeśli ja oglądam te 10 osób, które są na tej liście, bo to bodajże 10 osób się zgłosiło, czy 8 na prezesa IPN-u, to wydaje mi się, że pan Mateusz Szpytma z tej grupy jest najbardziej znanym mi kandydatem i moim zdaniem najlepszym kandydatem.
Dlatego, że interesuje się historią ruchu ludowego i dużo mówi o Wincentym Witosie.
Czy to się skończy? To, że Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się Wincentem Witosem, to ja się akurat cieszę, bo wydaje mi się, że przez
to jest normalna sprawa,
mało mówiono o kimś, kto, że tak powiem, był premierem rządu jedności narodowej w 20 roku, prawda? Myślę, że za mało mówiono w polskich debatach historycznych na temat Wincentego Witosa, ale ja myślę, że to tak naprawdę, oczywiście to jest miłe, ja nie powiem, że to jest obciążenie dla pana Szmytły, nie, to jest coś, co ja doceniam. Natomiast po pierwsze chcę powiedzieć, że od roku IPN nie ma prezesa i jakoś z tego, że tak powiem, trzeba wyjść.
A jeśli... Panie senatorze, a jak długo na przykład mamy ambasadora w Stanach Zjednoczonych?
No tak, tylko nie jesteśmy w stanie nic zrobić, niestety, żeby tą sytuację przerwać.
Bo prezydent Karol Nawrocki chce się dogadać z koalicją rządzącą, wy chcecie poprzeć jego człowieka w IPN-ie.
Ja bym bardzo chciał, żebyśmy rozwiązali spór wokół ambasadorów, bo tak, pan ma rację. To Polsce szkodzi, że w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych miejscach jest ktoś, kto się nazywa formalnie i formalnie jest kierownikiem placówki. I za tą szkodę i za to szkodzenie polskiej dyplomacji odpowiada pan prezydent Nawrocki, bo nie chce podpisać tych nominacji.
I wy chcecie poprzeć jego kandydata na prezesa IPN.
To jest prawda, ale moim zdaniem, jeszcze raz powtarzam, jeśli jest jakaś możliwość doprowadzenia do sytuacji, w której ważna instytucja publiczna nie ma od roku prezesa, a powinna go mieć jak każda instytucja publiczna, powtarzam, to jest rzeczą wskazaną, żeby, że tak powiem, starać się w parlamencie znaleźć jakieś porozumienie. Czy to porozumienie się skończy kandydaturą pana Szpytmy czy kogoś innego? Ja nie wiem, ale ja mogę powiedzieć, że ja o panu Mateuszu Szpytmie mam dobrą, że tak powiem, opinię, a jeszcze do tego jest pewien element dla mnie osobiście ważny.
Jaki?
Że pan Mateusz Szpytma jest krewnym błogosławionej rodziny Ulmów. Dalszym krewnym, ale związki pokrewieństwa są. Byłem w Markowej, modliłem się przy relikwiarzu rodziny Ulmów i to, że ktoś jest ma w swojej rodzinie dwójkę błogosławionych, dla mnie akurat jest czymś, co mnie porusza.
Panie senatorze, a jeśli Koalicja Obywatelska będzie na nie, to czy wy zagłosujecie z PiS-em i Konfederacją na tak?
Proszę pana, ja bym był generalnie naprawdę bardzo ostrożny z głosowaniem z PiS-em i z Konfederacją. Przypomnę, że zaprosił pan senatora nie w znaczy na jakimś etapie w Senacie, tak jak pan Nawrocki, będzie i pan Szmytma.
Zdaje się, że tam nawet mógłby być większy problem dla pana Szmytmy.
Ale oczywiście, więc w związku z tym na pewno, jeśli chcemy skutecznie przeprowadzić jakiegoś prezesa IPN-u, a moim zdaniem jakiś prezes IPN-u, już to mówiłem, powinien być, to na pewno nie da się tego zrobić wbrew Koalicji Obywatelskiej, bo czysta arytmetyka pokazuje, że Koalicja Obywatelska z Lewicą w Senacie może się obejść bez naszych głosów. Po prostu.
Dziś spotkanie polityków Polski 2050 i PSL w sprawie wotum nieufności dla ministry klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski. Czy wy będziecie chcieli jej odwołania? Myślę, że ostatnia sprawa Toru Poznań nie pomogła na pewno, pani ministrze, no ale jednak słyszymy od polityków koalicji rządzącej, że to jest w końcu minister rządu i trzeba go bronić.
Tak, ja się z tym zgadzam. Ja uważam, że tak powiem, jesteśmy w koalicji, tworzymy tą koalicję. Jak każda koalicja czteroczłonowa, nie jest to byt politycznie łatwy i pewne różnice zdań się zdarzają, ale te różnice zdań muszą mieć swoje granice. Wydaje mi się, że głosowanie, jeśli jest się w koalicji, za odwołaniem jednego z ministrów innego koalicyjnego ugrupowania, no to jest przekroczenie tej granicy, moim zdaniem, tych sporów, które w każdej koalicji są dopuszczalne, ale, i tutaj też chciałbym podkreślić, to, że mam takie zdanie i jeśli miałbym głosować, to zagłosowałbym zgodnie z tym zdaniem, które panu zaprezentowałem, to nie znaczy, że pani ministra Henik-Kloska nie powinna potraktować tej sytuacji no jako pewnej okazji do refleksji.
Taka duża żółta kartka.
Tak, czy wszystko po jej stronie było rzeczywiście, że tak powiem, tak jak należy. No pan wymienił akurat Tor Poznań.
Głośna sprawa, bardzo głośna sprawa.
W PSL-u głośną sprawą była w ogóle działalność też pana ministra Dorożały, prawda, i tak dalej, więc ja bym powiedział tak. Jeśli pan mnie pyta, co ja bym zrobił, tak, to ja bym na pewno nie głosował z PiS-em i Konfederacją za odwołaniem pani minister Henik-Kloski, no ale oczekiwałbym, że z tych posunięć, które budzą kontrowersje, no pani ministra się jakoś wycofa.
To chcę zapytać o to, co przeczytałem w RMF FM. Podobno państwo chcecie postawić trzy warunki, pani ministrze. Wśród nich są między innymi dołączenie do systemu kaucyjnego małpek, czyli takich małych buteleczek. To naprawdę właśnie stanowisko ministra w rządzie może być uzależnione od czegoś takiego?
Proszę pana, nie wiem. Ja szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę to od pana, że gdzieś to się pojawia w jakichś elementów warunków. Ja w ogóle o żadnych warunkach i o żadnych rozmowach nie słyszałem, no ale może dlatego, że ostatnie dni spędziłem akurat na Węgrzech, więc w związku z tym może te wiadomości do mnie nie dotarły, nie?
A od Polski 2050, od polityków tej formacji słyszy pan jakieś głosy, żeby jednak być za odwołaniem? Wiemy, jaka jest sytuacja między Polską 2050 a Centrum.
Słyszałem.
Chociaż znam też polityków, chociażby posłanka Ewę Szeder, która oczywiście mówiła, że ona będzie bronić ministra rządu.
Ja bym powiedział tak. Jeśli ja bym widział jakieś zagrożenie dla pani Henik-Kloski, to właśnie w tym miejscu, o którym pan powiedział, tak? Bo tam między Polską 2050 a nowym ugrupowaniem Centrum jest takie nagromadzenie emocji, że trudno jest powiedzieć, czym wybuch emocji mógłby się skończyć.
Pan porównał węgierską TISę do Polski 2050 i Pawła Kukiza. Tylko zastanawiam się, czy kiedyś takie ugrupowanie mogłyby mieć tak duże poparcie w Polsce, jak na Węgrzech miała teraz TISA.
Znaczy nie, to żebyśmy rozszyfrowali tutaj, co miałem na myśli. To znaczy oczywiście...
Wiecie pan, że to są ludzie dobrej woli, bez doświadczenia
tak,
politycznego.
Tak, znaczy, bo jeżeli ja słyszę, że wśród tych nowo wybranych posłów jest znany aktor, znany sportowiec, różne osoby, że tak powiem, publicznie znane, ale nie z działalności politycznej, to trzymając kciuki za Tiszę z całych sił, chciałbym powiedzieć, że to budzi moje obawy i bardzo bym nie chciał, żeby tak się stało, że panu premierowi Badziarowi nagle się ta formacja, ze względu na to, że jest elementem pospolitego ruszenia, w rękach rozpadnie, rozjedzie, rozpłynie. No, mieliśmy takie przykłady, pan je tutaj już podał. Przypomnę, że w 2015 roku Paweł Kukiz miał 15%, potem miał całkiem duży klub w Sejmie, a dzisiaj jest outsiderem, który szuka sobie miejsca na jakiejś liście i nie wiadomo, czy z powodzeniem.
Jednak Notisa ma coś, co bardzo spaja, myślę, że polityków, czyli teraz władzę.
To prawda, ale jak pan, rozmawialiśmy przed chwilą o dwóch klubach, Centrum i Polska 2050.
Oczywiście z koalicji rządzącej.
I jak widać, tego ugrupowania bycie w koalicji rządzącej nie spoiło, wręcz przeciwnie, doszło do rozpadu. Więc to jest jakiś element, który może być spajający, ale nie zawsze tak się zdarza.
To co pan by doradził teraz nowemu premierowi Węgier?
Co ja bym doradził nowemu premierowi Węgier, jeśli miałbym doradzać prosty senator, to powiedziałbym tak, znaczy przede wszystkim doradziłbym szybkie działania, tak? Czyli jeśli jest 2/3, jest większość konstytucyjna, to trzeba pokazać, że ruszamy z kopyta i demontujemy system Viktora Orbana. Więc wydaje mi się, że gdyby na przykład pan premier Madziar wystąpił i powiedział tak, w ciągu miesiąca wybitni konstytucjonaliści przedstawią projekt nowej konstytucji dla Węgier.
Całej konstytucji.
Niech to nie będzie miesiąc, niech to będą 2 miesiące, ale moim zdaniem, jeśli ma się większość konstytucyjną, to trzeba z niej korzystać, a nie zwlekać i to korzystać jak najszybciej. I myślę, że to wprowadzenie nowej konstytucji, po pierwsze oczyściłoby różne instytucje publiczne węgierskie z ludzi Viktora Orbana, a po drugie pokazałoby wyborcom TISY, że jest rzeczywiście taki punkt, który jest pewnym nowym początkiem politycznym na Węgrzech.
Senator Jan Filip Libicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, gościu w rozmowie Dnia Radia Poznań. Dziękuję panie senatorze za
rozmowę. Dziękuję bardzo.
A państwu życzę dobrego dnia.
Rozmowa dnia Radia Poznań.